Przystanek Podlasie. Przystanek Podlasie.
23 minuty po godzinie 17, a w przystanku Podlasie zapowiadani goście. Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie. Bardzo się cieszę, że możemy po raz kolejny zaglądać do muzeum, a okazja jest niezwykle istotna. Dzisiaj w naszym studiu pani Eliza Czapska, dyrektor Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
A także pan Artur Rogalski, historyk pracujący w muzeum, który jest kustoszem wystawy Tadeusz Kościuszko, naczelnik wolności, zorganizowanej w 230. rocznicę insurekcji kościuszkowskiej. Ta wystawa została otwarta uroczyście w lipcu ubiegłego roku, na początku lipca, i będzie ją można oglądać jeszcze do najbliższej niedzieli włącznie, do 2 marca. No i to jest w zasadzie ostatni moment i ostatni dzwonek, żeby tę wyjątkową wystawę zobaczyć. A ja długo myślałam o tym, czy w ogóle gdzieś, kiedyś ktoś zorganizował wystawę o takim rozmachu i takiej różnorodności, która związana była z postacią Tadeusza Kościuszki?
Tak, bywały takie wystawy rocznicowe i w 1917 roku, i potem jeszcze były wystawy w dwudziestoleciu międzywojennym. Są z nich zachowane katalogi, niestety takie bardzo, bardzo ograniczone, bo tylko wymieniające eksponaty bez wizerunków ikonograficznych. Wiadomo, że wtedy zazwyczaj robiło się tak. Nasza wystawa, jakkolwiek wielka i duża i bardzo pracochłonna, no mimo wszystko chyba jednak była mniejsza od tamtych wystaw. No ale to jest zrozumiałe, ponieważ wtedy jeszcze nie mieliśmy II wojny światowej, która te eksponaty, która kolekcję tak dramatycznie przeorała i zniszczyła.
Tak, ale tutaj dobrym recenzentem tej wystawy myślę, że był kopiec Kościuszki, tak mówię w cudzysłowie, bo dyrekcja kopca Kościuszki, czyli najważniejszej instytucji w Polsce zajmującej się postacią, dziedzictwem Tadeusza Kościuszki w Krakowie, była u nas już dwa razy, i na otwarciu wystawy, i na konferencji poświęconej Tadeuszowi Kościuszce, i byli pod ogromnym wrażeniem wystawy. Zresztą część tej wystawy poświęcono Lapierowi, czyli adiutantowi Tadeusza Kościuszki, będziemy wypożyczać do Krakowa. Więc no, to była dla nas taka miła, miła recenzja, miła laurka, ale też no, najbardziej taki, myślę, że no, w tym kraju ważny głos dla organizatora wystawy o tak ważnej postaci historycznej, bo pochodzącej właśnie z instytucji, która rocznie gości 200 tysięcy osób, która z rozmachem przygotowała wystawę o Tadeuszu Kościuszce na legendarnym kopcu w Krakowie.
A ja tak sobie myślę, że jeżeli ktoś zada to moje pytanie za 30-50 lat, to jednak wystawa zorganizowana w Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie będzie wymieniana wśród tych największych, a na pewno będzie wymieniana jako chyba najbardziej mobilna wystawa, bo tam cały czas był ruch, dochodziły eksponaty. Trzeba było te eksponaty oddawać, bo były wypożyczone czasowo. Kiedy rozmawialiśmy dzisiaj przed wejściem do studia z panem Arturem, to mówił, że jeszcze pojawiają się kolejne eksponaty, chociaż już w zasadzie zostało kilka dni tylko do zamknięcia wystawy. Więc ta ruchomość to chyba też jest rzecz dosyć charakterystyczna i raczej niespotykana przy organizacji wystaw.
Tak, koledzy z Muzeum Narodowego nie mogą wierzyć, że tak u nas jest. Tak właśnie u nas jest. Jeżeli oddajemy jakieś eksponaty, to mamy już zabezpieczone inne eksponaty, żeby nie było dziur na ekspozycji. Nie jest to proste, jest to znowu czasochłonne, wymagające, ale udaje się jak dotąd, bez chyba jakichś większych problemów. Tak, tu trzeba pamiętać, ponieważ nasze wystawy są w większości wypożyczane od kolekcjonerów prywatnych, no to tutaj, no tutaj są właśnie no różne też terminy przechowywania danych kolekcji. Niektórzy chcą je odebrać wcześniej, niektórzy chcą je odebrać potem, ale jesteśmy na takie wypadki przygotowani.
Ten ruch nie byłby możliwy, gdyby nie współpraca z kolekcjonerami, ale także z innymi placówkami.
Tak, tutaj pan Artur, kurator wystawy, który sam jest zapalonym kolekcjonerem i dzięki tej ogromnej pasji są możliwe tak szerokie kontakty w całym kraju z kolekcjonerami. To jest właśnie tutaj zasługa pana Artura i instytucje też tutaj miały swój udział, tak jak Muzeum Historyczne w Legionowie. I tutaj taka ciekawostka, że fabryka balonów, która tam się znajdowała w międzywojniu, potem fabryka, może niektórzy pamiętają, że namioty w Legionowie były produkowane, ale właśnie tam z muzeum właśnie w Legionowie na przykład mamy barometr z tego balonu Kościuszko. Nawet myśleliśmy o sprowadzeniu balonu z Krakowa. Nawet poważnie o tym myśleliśmy.
Bardzo poważnie.
Tak, już tutaj nawiązaliśmy kontakty. Pan Artur tutaj się starał, ale...
W procentach było to dopięte.
Tak, ale jednak no, okazało się, że no, warunki takie no, logistyczne, no potem no, mielibyśmy miejsce, gdzie ten balon byłby eksponowany na Podzamczu, ale jednak no, opieka nad tak cennym obiektem no, wymagała no, wielu
no
zabiegów.
I też ryzyko, prawda, bo tutaj jakakolwiek gorsza pogoda, jakiekolwiek silniejsze próby wiatru czy deszcz no, zmuszałby nas do natychmiastowego schowania tegoż nietypowego, ogromnego i bardzo cennego eksponatu.
Ale zatrzymajmy się na chwilę przy tym balonie, bo myślę, że słuchacze z zainteresowaniem posłuchają o tym, dlaczego jest to tak cenny artefakt.
To był balon, na którym nasze załogi przedwojenne zdobywały puchary Gordona Bennetta. To jest jakby początek naszego baloniarstwa, naszego lotnictwa. Mamy tutaj, znaczy, żeby cofnąć się jeszcze bardziej tutaj do tyłu, nie tylko, no bo oczywiście balon jest tutaj specyficzny i bardzo ciekawy, ale oczywiście Tadeusz Kościuszko był patronem szalenie wielu instytucji i jednostek wojskowych. Tutaj też trzeba powiedzieć o statkach, okrętach, oczywiście balonach, o eskadrach lotniczych, więc tutaj w tym samym kontekście właśnie
mówiąc o ulicach i różnego rodzaju mniejszych sytuacjach.
To pominę, bo to są rzeczy drobne i tam, prawda, pomniki Kościuszki, tak, no jest to bohater absolutnie uniwersalny.
Kopce, szczyty na innych lądach.
No tak.
Nawet chodząc do szkoły podstawowej imienia Tadeusza Kościuszki, do której ja chodziłem, no i mając jakąś tam świadomość, kim był Kościuszko, no człowiek potem rzeczywiście no, staje osłupiały wobec uniwersalności Kościuszki. Wszędzie. No nie przesadzę, naprawdę tutaj może wrócimy do tematu tutaj mówiąc o, kiedy będziemy mówić o zasobie tym naszym wystawowym, ale rzeczywiście tutaj balon jest specyficzny, natomiast przedstawicielem tego, tej wielkiej całości. A propos balonu, oczywiście mamy balon, mamy fotografię tego balonu wypożyczone również z okresu międzywojennego z Muzeum Historycznego w Legionowie, którym bardzo dziękujemy. Mamy ten barometr świetny rzeczywiście, który tam razem z naszymi pilotami balonu brał bezpośredni udział w tych wyprawach, czasami bardzo dramatycznych. Te wyprawy się kończyły czasem w dżungli, czasem oni tam, kapitan Hynek i porucznik Pomaski tam mieli takie zupełnie niesamowite przygody, ale to już jest, to byłby temat już
na... Niczym Kościuszko.
Tak, to już byłby temat zupełnie na oddzielny wywiad. Mamy też okolicznościowy medal wybity dla załogi balonu Kościuszko, który bardzo ładnie się to uzupełnia. No i okładkę gazety z balonem Kościuszko, który był w Ameryce, takie symboliczne przypomnienie. No, przypomnienie oczywiście nikomu nie trzeba przypominać, ale no, taka ekspozycja naszego znowu Kościuszki w Ameryce, tyle że no, Kościuszki już balon.
Powróćmy jeszcze na chwilę do współpracy, bo oprócz tego, że to była współpraca z różnymi instytucjami, myślę, że warto jeszcze wspomnieć o tych pozostałych instytucjach, z którymi muzeum podjęło współpracę, aby pojawiły się odpowiednie eksponaty na wystawie. To także cała lista prywatnych kolekcjonerów.
Ja może tą listę po prostu jeszcze raz przeczytam.
Bardzo
proszę. Przeczytam, ponieważ przy tej wystawie pobiliśmy rzeczywiście rekord. Rekord i osób nam wypożyczających, no i instytucji, no i oczywiście rekord ilości eksponatów. Boję się naprawdę myśleć o kolejnych wystawach, bo jeżeli no to taki jest tutaj przyrost przy każdej kolejnej, no to chyba na następną będziemy musieli nowy zamek wybudować. Ale to dziękujemy
sobie. Ale się rozbudowujemy.
Tak, o czym ostatnio rozmawialiśmy. Więc
to jest taki wymóg.
Może
wystaw,
tutaj
tak.
Będzie pomoc przy tej rozbudowie, jeśli chodzi o pomieszczenia. No ale wróćmy do współpracy.
Serdecznie jeszcze raz chcielibyśmy podziękować bardzo, bardzo państwu kolekcjonerom prywatnym i to są Marek i Agnieszka Aksentowiczowie, Dariusz Czerniakowski, Maciej Dołownar-Dukowicz, Andrzej Sas-Jaworski, Jacek Jaworski, Zbigniew Hałasiński, Lech Kokociński, pani Agnieszka Kowalczyk, którą trzeba tu szczególnie podkreślić, bo od niej pochodzi 80, no do 90, to jeszcze tam kwestia dokładnych wyliczeń naszych zbiorów. Ona jest i wielbicielką Kościuszki i chyba, w Polsce dysponuje największą kolekcją przedmiotów związanych czy nawiązujących do pamięci naszego naczelnika. Dalej kontynuując podziękowania dla pana Tomasza Marszałka, dla pana Michała Popuńskiego, dla pana państwa Marianny i Macieja Pruszyńskich, dla pana Zbigniewa Donina-Wilczyńskiego, dla pana Piotra Mirosława Zalewskiego, dla pana Tomasza Zawistowskiego i dla pana Marcina Zdrojewskiego. Także tutaj mamy całą litanię.
No jeszcze instytucja, fundacja. Instytucje,
tak, oddzielnie, z którymi współpracujemy, czyli również teraz tak alfabetycznie, to jest Archiwum Diecezjalne w Drohiczynie, od którego mamy tutaj księgi metrykalne bardzo ciekawe z wpisami dotyczącymi insurekcji. Wspomniana Fundacja imienia Tadeusza Kościuszki w Krakowie, no i Muzeum Historyczne w Legionowie, które tutaj już się parokrotnie pojawiło. Mamy tutaj z tymi placówkami naprawdę bardzo dobrą współpracę i serdecznie i jeszcze raz chcielibyśmy podziękować.
Ta ilość kolekcjonerów, których fascynuje postać Tadeusza Kościuszki, no pokazuje, że on jest taką gwiazdą w ogóle na firmamencie naszej historii. Taką prawdziwą, właściwie no superstar. I do zaprojektowania plakatu zaprosiliśmy już po raz kolejny, bo przy wystawie o Napoleonie pan profesor Lech Majewski, jeden z najlepszych plakacistów w Polsce, zaprojektował właśnie plakat do wystawy i on szukał tutaj były kontrowersje wśród właśnie między innymi tutaj kolekcjonerów, tak, ale on go właśnie tutaj jako takiego barda, taki tam jest Tadeusz Kościuszko z gitarą, jest, no chciał go odbrązowić, ale pokazać, że on był właściwie no niemalże jak gwiazda.
Człowiek orkiestra,
ale też niemalże jak gwiazda, jak Rolling Stones, bo jakby ta ilość obiektów związanych, to jego oddziaływanie też popkulturze, co przejawia się między innymi w tych obiektach, które kolekcjonerzy gromadzą, no pokazuje, że jest to postać, która no wciąż inspiruje i to nie ma końca, jakby ta inspiracja.
Tak, dodatkowo tutaj też na marginesie warto dodać, że jest to też nawiązanie do samych umiejętności i do samych działań Kościuszki, który był utalentowanym malarzem, przecież też także kompozytorem i przede wszystkim uzdolnionym wytwórcą przedmiotów. Przecież od czasów niewoli petersburskiej naczelnik wyrabiał, zabawiał się, jak to tam pisali współcześni, tokarstwem, wyrabiał i różne przedmioty z drewna, piękne, bardzo artystyczne i no, w większości je rozdawał. No, to są dzisiaj pamiątki bezcenne.
A gdybyśmy się tak mieli zastanowić, wiem, że to jest bardzo trudne pytanie i że organizatorzy wystaw bardzo go nie lubią nad najcenniejszymi artefaktami, które na wystawie się znajdują. Ja wiem, że wszystkie są na swój sposób cenne i związane z innymi historiami, ale gdyby tak jednak znaleźć creme de la creme tej wystawy i rozejrzeć się po gablotach, po ścianach, po wszystkich miejscach, gdzie wyeksponowane są zarówno przedmioty związane bezpośrednio z czasami Tadeusza Kościuszki, jak i te, które później już nawiązywały do jego postaci, jego historii. Pani dyrektor.
Dla mnie Uniwersał Płaniecki. No ja się bardzo wzruszyłam, jak pan Artur mi pierwszy raz powiedział, że będziemy mieli oryginał, znaczy wiadomo, że to była jakaś wydrukowana, określona ilość. Były w zależności od przeznaczenia, były niektóre egzemplarze uniwersału wieszane w kościołach. My chyba mamy taki z kościoła.
Taki
kościelny.
Jakimś cudem się
Więc pocało. No to było dla mnie. Dla mnie ten obiekt jest jakby najcenniejszy i czytałam go z ogromnym wzruszeniem.
Naprawdę ciężki wybór. No ja jeszcze, dobrze, ja jeszcze kontekstualnie też, no jeżeli mogę się trochę rozgadać, to chciałem
Oczywiście.
Też przypomnieć jakby, czy wskazać na to, że my zawsze staramy się na wystawach czasowych pokazać jakiś taki przedmiot ultra rzadki. I zazwyczaj nam się to przy każdej wystawie udaje. Przy wystawie dotyczącej powstania styczniowego mieliśmy kilka takich przedmiotów ultra rzadkich. Rzeczywiście to mówię to, że tak powiem, z pełną odpowiedzialnością za słowo, bo są przedmioty cenne, rzadkie, bardzo rzadkie, no i rzeczywiście, jakby to powiedzieć, hiper rzadkie, jedyne na świecie. Jeżeli chodzi o powstanie styczniowe, takim przedmiotem to były pieczęcie związane z wyprawami morskimi, czyli mówiąc kolokwialnie, z siłami morskimi powstania styczniowego. No jedyne na świecie takie zachowane tłoki pieczętne, które dostaliśmy z rąk prywatnych, ale też był kielich syberyjski, zesłańczy, kielich mszalny na duszę, których to kielichów jest tylko, zdaje się, dwa w Polsce i nie więcej. Podobnie było tutaj na wystawie dotyczącej księcia Józefa Poniatowskiego. Mieliśmy taki wyjątkowy obraz. Aczkolwiek no, tutaj można się spierać co do jego wartości artystycznej, ale jeżeli chodzi o jego wyjątkowość historyczną, to jest niewątpliwie z pracowni szwarzwalskiej obraz na szkle z podobizną księcia Józefa Poniatowskiego. I to są takie trzy są obrazy na świecie w tej chwili, więc jakoś odpukać udaje nam się takie rzeczy tutaj pokazywać. Tutaj pewnie na tej wystawie, ponieważ tego wszystkiego było dużo więcej, uniwersum, na pewno tak, ale też mieliśmy na przykład zaproszenie generała Horatio Gatesa, dowódcy Kościuszki ze Stanów Zjednoczonych, który zaprasza swoich znajomych do siebie na herbatę z okazji wizyty Kościuszki, bo Kościuszka od niego przychodzi, więc no, tutaj oczywiście to pierwodruk Konstytucji 3 maja. No to też udało nam się to wypożyczyć. Medal diligencji, czyli pilności ze szkoły rycerskiej. No wiadomo, że najlepsi uczniowie otrzymywali takie medale kadeci szkoły rycerskiej, której to szkoła absolwentem był właśnie Kościuszko. Trudno jest mi tutaj strzec z broni. Prawdopodobnie mam oryginalną kosę. Najprawdopodobniej powiedzmy to takie różne kosy, które udają. Kosy kościuszkowskie, jest ich dużo, ale my mamy najprawdopodobniej oryginalny nóż kosy z czasów insurekcji kościuszkowskiej, więc on tak nie wybiorę, jest mi bardzo trudno.
Jasne, a zwiedzający, bo to też jest czasami trochę inny odbiór, co innego jest cenne i ważne dla osób organizujących wystawę, a zwiedzający idą sobie w ten swój własny kąt, który gdzieś tam najbardziej ich porusza i najbardziej ich wzrusza. Jak państwo obserwują osoby, które przychodzą na wystawę, to gdzie ten zachwyt i jakby ta refleksja też historyczna najbardziej jest widoczna i odczuwalna, jeśli chodzi o obecność gości w gotyckich piwnicach, gdzie wystawa jest jeszcze czynna.
Kiedyś taki gości Siedlec zresztą, bo tutaj jakby gościliśmy i pamiętam, że banknoty z Kościuszko, bo ta ilość właśnie zgromadzona w jednym miejscu wizerunków Kościuszki, banknotów, no z przełomu tak jakby wieków, no robi wrażenie, zgromadzone w jednym miejscu. To, że się pyta na te no nie tak dalekie, jeśli chodzi o czas wyprodukowania, jakby wzbudzają taki sentyment, okrzyki, bo się przypominają, więc te banknoty widziałam, takie reakcje emocjonalne wzbudzały, na przykład z wizerunkiem Tadeusza Kościuszki.
Dzieci to na pewno żołnierzyki. Mamy tutaj wypożyczone żołnierzyki kosynierów akurat w tym konkretnym wypadku, a tak kosynierów od państwa Aksentowiczów, więc dzieci oczywiście przyciągają żołnierzyki. Przedmioty, dziwią na pewno przedmioty życia codziennego, użytkowe, z portretami Tadeusza Kościuszki. Zaskakują, bo one są rzeczywiście zaskakujące. No to, żeby daleko nie szukać, to jest na przykład kafel piecowy, jeden z zachowanych, czyli możemy się tutaj domyślać, że był cały piec, który miał na wszystkich kaflach podobiznę Tadeusza Kościuszki. Zresztą bardzo ładnie wykonano. No tak, no jeden kafelek się zachował. Rzeczywiście, no to jest kolejna ultrarzadkość, no bo skoro jeden się zachował, no to przypuszczam, że po całym piecu nie pozostał już żaden ślad. Portmonetki na przykład, jeżeli mówimy tutaj o pieniążkach z wizerunkami Tadeusza Kościuszki, a było ich dużo, bo to i banknoty i wiadomo jeszcze za PRL-u, to już pamiętamy, były te słynne 10-złotówki, na których awersie widniał profil naczelnika, ale wcześniej produkowano portmonetki z wizerunkiem zamieszczonym gdzieś tam z boku Tadeusza Kościuszki, takie patriotyczne portmonetki. Z jednej strony był na przykład herb dwupolowy, Pogoń i Orzeł, a z drugiej strony był Tadeusz Kościuszko. Więc takie rzeczy też zaskakują, bo...
To obsesja na tak, punkcie Tadeusza
Kościuszko był wszędzie. Był na nawet firmy, które produkowały usztywniacze do kołnierzyków, czy usztywniacze do mankietów, to była też firma Kościuszko. Z najbardziej takich karkołomnych chyba tutaj eksponatów, które mamy, to jest klocek drukarski z reklamą, wygrawerowaną reklamą Kosy. Jest to klocek drukarski dla firmy niemieckiej, która reklamowała wśród polskich chłopów Kosę Kościuszka. Tak, mogliśmy być wrogami politycznie, natomiast jeśli coś się chciało w zaborze pruskim sprzedać polskiemu chłopu, no nie mogła być to kosa marki Bismarck. Była to kosa marki Kościuszko. Zresztą w przeciwnym kierunku w zaborze rosyjskim bardzo często były wizerunki Kościuszki sprzedawane tutaj. No bo tak, no oficjalnie był on buntownikiem, ale nieoficjalnie, gospodarczo. No, czemu na tym nie
można
zarobić?
Było wykorzystać biznesowo.
Tak jest, tak.
Ja wiem, że państwo się generalnie historią zajmują w muzeum, ale zastanawiam się, czy właśnie obecność tych przedmiotów nie powoduje takiej refleksji, jak to wygląda dzisiaj? Czy ta legenda Kościuszki także w dzisiejszych czasach jest zauważalna w takich działaniach, nie wiem, biznesowych, pamiątkowych? Czy powstają też takie przedmioty, które no właśnie znowu za 30-50 lat będą na wystawach pokazywane?
Na pewno nasze katalogi to będzie taki ślad po tym wszystkim. Natomiast jeżeli chodzi już o obecność tych bohaterów narodowych w przestrzeni publicznej, prawda, bo to jest, tego dotyczy pytanie, no jednak wydaje mi się, że jest już ich dużo mniej ogólnie. To tak, można to zauważyć tam, czy to książę Józef, czy Tadeusz Kościuszko, który jeszcze w międzywojniu byli naprawdę wszędzie i to nie jest to przesada. No dzisiaj się troszeczkę pochowali. Może trochę szkoda, bo jest to też taka specyfika, której trochę żal. No, w Japonii samuraje cały czas, mimo tego, że zmieniają się czasy, zmienia się odbiór historii i tam samuraj zawsze będzie symbolem. My takie nasze symbole, mam wrażenie, nie prowadzimy nad tym jakichś tam precyzyjnych badań, ale że one się troszeczkę nam chowają, że jakby trochę umykają. No ale to w tym myślę, że jest to nasze zadanie, żeby przypominać je po prostu.
Trzeba rocznic, trzeba okazji, żeby to się działo.
Tak, ale na przykład jak się rozmawia, no bo najważniejsze ulice, tak, w wielu miastach są imienia Tadeusza Kościuszki i to się nie zmienia wiele, tak, szkół, o czym mówiliśmy, instytucji. Ale na przykład jak się rozmawia, miałam okazję przeprowadzić jakieś rozmowy z osobami, które mieszkają w Stanach Zjednoczonych, więc no właściwie jest tam Kościuszko i Pułaski, tak, którzy zawsze z okazji jakichś najważniejszych rocznic w Stanach Zjednoczonych, narodowych, jakby są obecni. Oprah Winfrey pochodzi, tak, słynna dziennikarka z miejscowości Kościuszko w Stanach Zjednoczonych, więc jak tak pomyślimy o tej recepcji, w Australii, tak, o górze Kościuszko. Więc jak pomyślimy o tej międzynarodowej recepcji, to no widzimy Kościuszkę, no właśnie, jako takiego super, super bohatera. Ale no też pamiętajmy o filmie Pawła Maślony, który został nagrodzony na festiwalu w 2023 roku, na Festiwalu Filmów w Gdyni. Kos, czyli Kościuszko, no posłużył, bo właściwie no on nie jest tutaj głównym bohaterem, chociaż jest w tytule. Jego postać Kos, ale posłużył do takiej uniwersalnej opowieści o wolności, o niepodległości, o ideałach właśnie wolnościowych, o równości społecznej, o dążeniu, żeby przezwyciężyć no, swój los, wyjść ze swojej klasy. Więc no, w ostatnich latach no, silnie też Kościuszko zaistniał w takim no, historycznym filmie akcji, jak o nim mówi sam reżyser, bo to nie jest taka typowa historiografia o bohaterze, ale opowieść taka gatunkowa, silnie gatunkowa, bo tutaj ten film jest porównywany, nie wiem, nawet z filmami Tarantino, taka silna gatunkowa opowieść z historią w tle, która chce przekazać jakąś no, uniwersalną opowieść o człowieku i zrobić to w taki atrakcyjny, widowiskowy sposób. No i przekazać przede wszystkim też, postawić takie lustro przed naszą historią. No to już teraz się dzieje od wielu lat, że mówimy o chłopach, mówimy o ich sytuacji. No i pamiętamy, że Kościuszko był tutaj takim no, rewolucjonistą. Właściwie no, pierwszą osobą, która w swoim majątku uwolniła chłopu, który przywiózł te idee niepodległościowe ze Stanów Zjednoczonych. Mm-hmm. No i ten główny bohater w filmie o imieniu Domingo, a w rzeczywistości... główny bohater, towarzysz Kościuszki Domingo, a w rzeczywistości Jean Lapierre znajduje, czyli no, Afroamerykanin, którego przywozi Kościuszko do Polski, znajduje taki no, wspólny, czyli niewolnik, tak, w Stanach Zjednoczonych znajduje wspólny język z Ignacym, chłopem, który w filmie Kos dąży do tego, żeby, no, żeby wyjść z tej swojej klasy.
No i chyba nie mogło stać się inaczej. Film Kos będzie można zobaczyć na, nazwijmy to, finisarz wystawy 26 lutego, czyli już w najbliższą środę, Muzeum Zbrojowienia na Zamku w Liwie. Tym razem w Węgrowskim Ośrodku Kultury organizuje pokaz filmu o godzinie 8:30. Na ten pokaz zaproszona jest przede wszystkim młodzież ze szkół. A potem, pani dyrektor, niezwykła niespodzianka dla tych, którzy będą chcieli wziąć udział w tym pokazie. Spotkanie z gościem specjalnym.
Tak, udało nam się zaprosić otwórcę no właśnie tytułowej roli filmu Kos, pana Jacka Braciaka, który pewnie młodzieży, jaka przybędzie na spotkanie i ze szkół podstawowych z ostatniej klasy w Węgrowie i z liceum, jest znana na przykład z filmu Rodzinka.pl. Pan Jacek Braciak, który no moim zdaniem jakby tutaj bardzo dobrze się wywiązał z zadania, więc mamy nadzieję, zapytamy go o to, jak on postrzegał tamten czas opowiadany w filmie, jak postrzegał postać samego Tadeusza Kościuszki, zanim się wcielił w jego rolę. No pamiętajmy, że ten film jest taką pewną no, konwencją, jeśli mówimy o historii, że to nie jest taka opowieść, jak już mówiłam, tak czysto historiograficzna, faktograficzna, ale jest jakby no, ten gorący czas powstaniowy, przedpowstaniowy jest pretekstem do tego, żeby pokazać ówczesne stosunki społeczne, ówczesny chaos, ówczesną gorączkę, ówczesną no też no niesprawiedliwość, dysfunkcje, różne dysfunkcje, nie wiem, społeczne, klasowe, państwowe, które doprowadziły potem do rozbioru. A jednocześnie jest to takie no kino widowiskowe, kino akcji, jak mówią krytycy, recenzenci, no zrealizowane no z ogromnym rozmachem, dawno niespotykanym w polskim kinie.
A to trzeba docenić, dlatego że kino z wątkami historycznymi w Polsce ostatnio ma się nieźle, ale też wszelkiego rodzaju możliwości techniczne związane z powstawaniem takich produkcji są, jak sami reżyserzy twierdzą, nie najwyższe. To znaczy gdzieś nasi sąsiedzi, którzy sięgają po wątki historyczne, nawet Czesi czy Słowacy, mają podobno zdecydowanie większe możliwości techniczne, żeby takie filmy, takie produkcje przygotowywać. W Polsce paradoksalnie, chociaż o historii w kinie zawsze sporo się mówiło, te możliwości realizacji tego typu produkcji wcale nie są takie łatwe, więc zawsze trzeba ogromny ukłon w stronę reżyserów, że podejmują się takich przedsięwzięć, bo to się wiąże też ze zdobywaniem i kostiumów i różnego rodzaju przedmiotów, które na planie są po prostu niezbędne, żeby oddać realia. Ale też dla aktorów jest to zawsze niezwykłe wyzwanie, żeby wejść w te historyczne buty, bo jednak jest to zupełnie inne zadanie aktorskie niż poruszanie się po tematach kina współczesnego, więc to pewnie też będzie ciekawy temat do rozmowy z Jackiem Braciakiem, jak te historyczne buty mu leżały.
Tak, jak pani redaktor wspomina o kostiumach, to tam rzeczywiście bardzo kostiumografowie pilnowali tego, żeby koszule, no wszystkie ubrania były odtwarzone, tak jak w epoce, czyli nie mogły być, broń Boże, szyte na maszynie, tylko wszystko musiało być szyte ręcznie. I jak sami wspominali, no to te kostiumy też się zużywały w czasie kręcenia filmu, więc to było też no, bardzo czasochłonne, pracochłonne, ale dawało jakby aktorom tą możliwość wejścia w tę ten historyczny kostium. No język też tam jest specyficzny.
Tak.
Otwarza język epoki, ale też to chodzi w taką inną właśnie filmową konwencję, więc tutaj też jest bardzo, bardzo ciekawy ten aspekt językowy.
To już w najbliższą środę w Węgrowskim Ośrodku Kultury Muzeum Zbrojowego na Zamku w Liwie organizuje wspaniały pokaz filmu Kos w reżyserii Pawła Maślony ze spotkaniem z odtwórcą roli Kościuszki Jackiem Braciakiem. I to jest zaproszenie chyba już zamknięte, prawda? Bo podejrzewam, że
nie, my jeszcze zostawiliśmy trochę. Tak, serdecznie zapraszamy. O godzinie 8:30 rano jest pokaz filmu, o 10:30 spotkanie z panem Jackiem Braciakiem, otwórcą roli Kościuszki. Zapraszamy serdecznie. Tam jest taka pula miejsc, jeszcze rezerwa dla wszystkich, którzy by chcieli jeszcze do nas dotrzeć. Oczywiście potem zapraszamy na wystawę, bo z panem Jackiem Braciakiem idziemy potem do zamku w Liwie, żeby on też zobaczył te wszystkie obiekty związane z postacią, którą otwarzał. Więc potem zapraszamy na wystawę do zamku w Liwie.
Kuratorskie oprowadzanie, rozumiem?
Zapewne.
Panie Arturze, ja wiem, że organizacja tego typu wystawy to jest niesamowity wysiłek i mnóstwo emocji, nie tylko w trakcie przygotowywania, ale także w trakcie trwania, no bo...
I zakończenia też.
To
są dwa takie ciężkie... Dwie ciężkie chwile właśnie w życiu organizującego. To jest, kiedy się to przywozi i kiedy trzeba wszystko podwozić.
Ale myślę, że też ogromna satysfakcja i ogromna radość, że się udało.
No tak, i już przygotowania do kolejnych wystaw.
Możemy dosłownie jednym zdaniem zapowiedzieć kolejną wystawę, która w piwnicach gotyckich będzie otwarta?
Tak, możemy. To chyba największe wyzwanie w tej chwili, które nas czeka, chociaż to pewnie przy każdej nowej wystawie tak pewnie mówię. To jest wystawa rocznicowa związana z jednostką specjalną Grom. Grom w tym roku obchodzi 35-lecie istnienia. My pokazując i osoby, i jednostki ważne dla polskiej wojskowości, bo jesteśmy przecież muzeum zbrojowni, jest to nasz podstawowy tutaj tryb naszych muzealnych zainteresowań. No nie możemy pominąć tego, że nasza chwała, nasza najlepsza jednostka specjalna obchodzi w tym roku 35-lecie. Szykujemy tutaj naprawdę dużą i fascynującą wystawę.
Tak, i to jest inna praca niż praca...
Na żywym, tak. To jest troszeczkę na żywym organizmie, bo tutaj no, musimy...
Nie na bohaterze sprzed 200 lat.
Tak, musimy tutaj też także przestrzegać kluczowej dla jednostki, kluczowego wymogu ścisłych tajemnic i możemy pokazać to, co możemy, no tak, utrzymując się w konwencji właśnie tajemnicy i... która legła u podstawy no, powstania jednostki, bo to są cichociemni przecież, prawda?
Szanowni Państwo, tymczasem warto jeszcze do 2 marca odwiedzić Muzeum Zbrojownie na Zamku w Liwie, by zobaczyć wystawę poświęconą Tadeuszowi Kościuszce.
Tak. A jeśli tylko jeszcze bogosłówko, to tutaj część wystawy o Tadeuszu Kościuszce, dokładnie o lapierze, tym kamerdynerze, asystencie, jedzie do Krakowa na kopiec Kościuszki, więc tutaj te wszystkie badania, które pan Artur prowadził właśnie, znalazły zwieńczenie w wystawie, która w Krakowie będzie gościć na kopcu Kościuszki.
Również wydajemy właśnie przy okazji katalog tej jakby drugiej wystawy związanej z Jeanem Lapierrem, czyli właśnie tej no, towarzyszem kamerdynerem też Tadeusza Kościuszki, ale prawdopodobnie też wydamy, ale też prawdopodobnie wydamy drugą część katalogu naszej wystawy już we współpracy z kopcem Kościuszki.
Gratuluję bardzo serdecznie całego przedsięwzięcia. Państwa gorąco zapraszamy i na seans filmu KOS 26 lutego w Węgrowskim Ośrodku Kultury o 8:30. Przypominamy o 10:30 spotkanie z Jackiem Braciakiem. No i do 2 marca jeszcze można oglądać wystawę poświęconą Kościuszce w Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie. A moimi gośćmi byli dzisiaj pani Eliza Czapska, dyrektor Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie. Dziękuję pięknie.
Dziękujemy bardzo.
I historyk pan Artur Rogalski, który jest kuratorem wystawy. Dziękuję. Dziękuję.